Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam tych wszystkich, którzy gdzieś jeszcze są poza naszą salą, aby zajęli swoje miejsca. Witam Państwa. Spotykamy się z okazji 30. Światowego Dnia Chorego, który także obchodzimy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To święto, ten dzień został ustanowiony przez naszego papieża świętego Jana Pawła II 30 lat temu. Dzisiaj mamy okrągłą rocznicę. Światowy Dzień Chorego, mimo że został ustanowiony przez papieża Kościoła rzymskokatolickiego, jest jednak takim wezwaniem dla nas wszystkich, obojętnie wierzących czy też niewierzących, do refleksji na temat osoby chorej, na temat opieki zdrowotnej, na temat potrzeb tej osoby chorej. No jak te relacje powinny współgrać pomiędzy osobą chorą, pomiędzy pacjentem, a pomiędzy lekarzem, pomiędzy personelem medycznym, bo jak wiemy, bez jednego i bez drugiego dobrych sukcesów w medycynie raczej nie osiągniemy. Dużo się zmieniło przez te ostatnie 30 lat, ale z pewnością jeszcze dużo można poprawić, jeszcze dużo można zmienić, a my powinniśmy zaczynać od tego naszego podwórka, od tego, co jest nam najbliżej. I dlatego ten Światowy Dzień Chorego jest takim wezwaniem do nas wszystkich, aby każdy z nas mógł podjąć taką refleksję, co ja mogę zrobić na tym etapie, na którym jestem, w tej funkcji, w której jestem, w tej roli, którą pełnię w społeczeństwie, żeby rzeczywiście pacjent czuł się lepiej, żeby szybciej dochodził do zdrowia. Być może możemy pomóc dobrym słowem, być może modlitwą, a być może konkretnym działaniem. Dzisiaj będziemy o tym wszystkim rozmawiać, będziemy również mówić na temat orędzia papieża Franciszka, bo zawsze jak jest Światowy Dzień Chorego, to towarzyszy mu orędzie. Będziemy o tym orędziu mówić. Ale zanim to nastąpi, pragnę powitać wszystkich Państwa, którzy dzisiaj przyszliście na tą naszą uroczystość. Myślę, że jeżeli obudzimy nasze ręce teraz i sami sobie będziemy bili brawo, to będzie to chyba dobry moment i też taka mała rekreacja na początek. Więc ja dziękuję Państwu, że Państwo są. A witam w szczególności za chwilę, ale nie jeszcze w tym momencie, będę prosił na scenę naszych prelegentów. O, zgasł nam monitor, tak długo czekaliśmy na rozpoczęcie, a już powinien być, tak. Jego eminencję, ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego, biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Profesora Jarosława Hiczkiewicza, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, lekarza kardiologa. Panią Ewę Skrypeńską, pełniącą obowiązki dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Panią doktor nauk biologicznych Justynę Jasik-Pyzdrowską, pielęgniarkę. I pana Piotra Rozpędowskiego, ratownika medycznego. Przedstawiłem Państwu naszych prelegentów, ale oczywiście naszą uroczystość dzisiaj zaszczyciło wiele innych ważnych osób i chciałbym teraz te osoby przywitać. Witam serdecznie pana Wojciecha Perczaka, wicewojewodę lubuskiego. Dariusza Lesickiego, zastępcę prezydenta Zielonej Góry. Bartłomieja Bartczaka, burmistrza Gubina. Pana Tomasza Wróblewskiego, który w zastępstwie pani marszałek przybył dzisiaj do nas, dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Panią Martę Cal z Narodowego Funduszu Zdrowia, zastępcy dyrektora do spraw mundurowych. Panią Darię Kaczmarek, zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pana Andrzeja Gonię, dyrektora oddziału lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także panią Darię Waligórską-Rutkę, prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej. Witam także dyrektorów, przedstawicieli szpitali, pana Leszka Ciacha, który reprezentuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Wiemy, że jest przedstawiciel pani Bożeny Osińskiej, dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli. I witamy również pana Adama Koniuka, prezesa Szpitala Powiatowego w Słubicach. panią Jolantę Siwicką, prezesa Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim. Jest z nami także pan Mirosław Sosna, przedstawiciel grupy Nowy Szpital, prezes Nowego Szpitala we Wschowie i Szprotawie. A ponadto pani Jolanta Dankiewicz, prezes szpitala na Wyspie w Żarach. I po sąsiedzku pan pułkownik Marek Femlak, zastępca komendanta 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. Witamy także pana Dariusza Suchorskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, czyli Polikliniki. Jest także z nami pani Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie. Ewa Lewicka-Michalska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, czyli Obrzyce. Pan Ryszard Szczonchor, dyrektor Aldemet w Zielonej Górze. Pan Piotr Gratkowski, który reprezentuje Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie. Jest z nami także w zastępstwie dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórskiej pani Sylwia Grzyb. Witam raz jeszcze państwa wszystkich. Jeśli kogoś nie wymieniłem, to bardzo przepraszam, ale to moja wina z całą pewnością i najmocniej przepraszam. A teraz chciałbym na koniec powitać tych wszystkich, których nie wymieniłem, a w dodatku studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy już za chwilę, już za moment, za lat kilka, miejmy nadzieję jak najszybciej, będą dbać o nasze zdrowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, czyli studentów Wydziału Lekarskiego. Witam również seniorów, wszystkich tych, którzy są zainteresowani naszą konferencją. A nasze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie organizatorzy, a są tymi organizatorami Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, Parafia Świętego Józefa Oblubieńca, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Ośrodek Integracji Społecznej i UZ, czyli Uniwersytet Zielonogórski, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za miejsce, za możliwość, za pomoc w organizacji i wszelkie dobro. I witamy serdecznie panią kanclerz i pana rektora. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, tak jak wspomniałem na początku, nasze spotkanie dzisiaj to przede wszystkim taka refleksja na temat tego, czym jest Światowy Dzień Chorego i taka refleksja na temat tego, co jest wyzwaniem także na dzisiejsze trudne czasy. Zanim zaproszę naszych prelegentów, przygotowaliśmy krótki materiał, który trochę wprowadzi nas w tematykę Światowych Dni Chorego, ale jednocześnie będzie taką podstawą do naszej dyskusji. Momencik, proszę o chwilę cierpliwości.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony 13 maja 1992 roku przez świętego Jana Pawła II. Dzień ten ma na celu uwrażliwić lud Boży, instytucje działające na rzecz służby zdrowia oraz społeczność świecką na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym. Ponadto ma pomóc chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i nadprzyrodzonej. Światowy Dzień Chorego ma na celu holistyczne spojrzenie na osobę chorą, ukazując znaczenie opieki duchowej. Myśląc o osobach chorych, myślimy jednocześnie o pracownikach ochrony zdrowia, od których tak wiele zależy. Żaden najlepszy system opieki zdrowotnej nie jest w stanie zapewnić wzorowej opieki nad osobą chorą bez wrażliwych medyków. Jak zaznaczył Jan Paweł II w przemówieniu do uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat humanizacji medycyny, medycyna towarzyszy człowiekowi w kluczowym momencie, jakim jest cierpienie. To w nim w szczególny sposób potrzebuje on opieki i troski o swoje zdrowie. Medycyna musi więc formować z osób sprawujących na jakimkolwiek etapie tę opiekę specjalistów o wielkiej ludzkiej wrażliwości. Historia 2000-leci nowej ery obrazuje, jak wielki wkład w prawdziwą humanizację medycyny może wnieść myśl chrześcijańska. To ona właśnie, ukazując bliźniego w każdym człowieku, opiera wymóg służenia życiu na uniwersalnym przykazaniu miłości. Profesor uniwersytecki, ordynator szpitala i naukowiec dr Moscati ukazywał w praktyce prymat miłości w służbie życiu, mówiąc: nie nauka, ale miłość przekształciła świat. 30. Światowy Dzień Chorego, świętowany w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, niech stanie się darem i zadaniem w coraz lepszej opiece nad osobami chorymi. Zaś myśl przewodnia tegorocznego orędzia papieża Franciszka: bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny, będzie inspiracją w odkrywaniu wartości służenia osobom chorym i cierpiącym.
To tyle, jeżeli chodzi o nasz taki wstęp, o takie słowo, można powiedzieć, wstępne. Zapraszam już tutaj do nas naszych prelegentów, a są nimi, tak jak już wcześniej wspomniałem, biskup Tadeusz Lityński. Zapraszam, księże biskupie, myślę, że po tamtej stronie będzie dobrze. Profesor Jarosław Hiczkiewicz, można też tędy, tutaj obok mnie, na pewno się zmieścimy. Ewa Skrpeńska, pani doktor Justyna Jasik-Pyzdrowska i pan Piotr Rozpędowski. Zapraszam do zajęcia miejsc. Zapraszam serdecznie, proszę już sobie spokojnie zasiąść, a zanim poprosimy naszych prelegentów o zabranie głosu, to chciałbym również zaprosić tutaj o kilka słów, o takie słowo wstępne, żeby nam kilka osób również powiedziało. Wicewojewoda Wojciech Perczak, panie wojewodo, zapraszam najpierw pana.
Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodny księże Tomaszu, nie widzę w tej chwili, ale na pewno jest, tak? Szanowni prelegenci, szanowni państwo, no, Światowy Dzień Chorego to jest taka jakby orientacja na chorego w całym systemie służby zdrowia, z wszystkimi oczywiście aspektami, zaczynając od aspektów czysto takich medycznych czy technologicznych, związanych z zapewnieniem właściwej opieki zdrowotnej, odpowiadającej stanowi zdrowia człowieka. To jest jakby pierwsze zadanie ogólnospołeczne, aby system ochrony zdrowia był zdolny do wyleczenia wszystkich chorób, które mogą się ludziom przydarzyć. I to daje oczywiście poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w takim wymiarze społecznym. I to jest jakby zadanie pierwsze, jeśli mówimy o Światowym Dniu Chorego. Natomiast drugi aspekt to jest sytuacja chorego w systemie służby zdrowia w momencie, gdy poddawany jest procesowi leczenia. Wtedy oczywiście towarzyszą temu różnego rodzaju niepokoje, różnego rodzaju przemyślenia i tak dalej. I do tego, żeby złagodzić wszystkie negatywne skutki związane z lękami towarzyszące choremu, no wtedy jest potrzebne budowanie właściwych relacji międzyludzkich, zaczynając oczywiście, jeżeli w środowisku już w podmiocie medycznym znajdzie się pacjent, no to wtedy pozytywne relacje, zaczynając od lekarzy poprzez personel medyczny, są na pewno takim elementem pozytywnym w całym procesie leczenia, no i wszelkiego rodzaju inne relacje już poza personelem medycznym, to razem tworzy jakiś taki klimat procesu, klimat społeczny czy klimat ludzki procesu leczenia. I myślę, że te wszystkie działania, które są podejmowane, szczególnie w naszym województwie, służą temu, aby troska, budowanie relacji, budowanie określonego środowiska życzliwości wobec chorego były stałym komponentem czy stałym elementem procesu leczenia. I myślę, że tak się dzieje tutaj. Aktywność akurat duchowieństwa naszego księdza biskupa, tu księdza Tomasza, dlatego tutaj go wywołałem, bo to jest już w wymiarze operacyjnym człowiek, który który te rzeczy organizuje, podtrzymuje i tak dalej. I myślę, że to procentuje, że to się, nie zbadałem tego, nie sprawdzałem, ale myślę, że to się już przenosi, ksiądz nie jest potrzebny do tego, żeby te relacje budować w różnych środowiskach i w ten sposób będzie to jakby, tak jak mówiłem przed chwilą, trwały element procesu leczenia. No myślę, że nie tylko w naszym województwie, to powinno się też praktykować w całym kraju i na całym świecie. I dlatego jest to Światowy Dzień Chorego, który obchodzimy z należytą starannością, że tak powiem, bo tutaj regularnie te spotkania odbywają się w środowisku medycznym i środowisku duchownym. Tak akurat się tutaj dobrze składa w naszym województwie. Także, ponieważ mam list gratulacyjny jeszcze do księdza Duszczaka, to w imieniu też wojewody i własnym chcę podziękować tym wszystkim, którzy oczywiście leczą, którzy dają to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego naszemu społeczeństwu, ale również tym, którzy dbają o ten wymiar duchowy procesu leczenia i dlatego tutaj za chwilę wręczę księdzu Duszczakowi list gratulacyjny również od wojewody. Także dziękuję za to wszystko, co dotychczas robimy i myślę, że to no wzbogaca jakiś, tak jak powtarzałem już dzisiaj chyba raz, proces leczenia, który jest taki uduchowiony czy uczłowieczony może bardziej. Z punktu widzenia chorego jest to bardzo ważne, ale myślę, że dla lekarzy też jest ważne, jeżeli chory w szpitalu czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie i ma to poczucie, że jest w miejscu, w którym zostanie mu udzielona skuteczna pomoc medyczna. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. W imieniu prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego głos zabierze zastępca prezydenta Zielonej Góry, pan Dariusz Lesicki. Zapraszam, panie prezydencie.
Jego ekscelencjo księże biskupie, jego magnificencjo panie rektorze, panie wojewodo, szanowni państwo, ja bym chciał podziękować za to, że ta konferencja się odbywa, że było wielu chętnych, którzy chcieli tą konferencję zorganizować. Szanowni państwo, wychodzę z założenia i taką tezę stawiam, że ludzie dzielą się na chorych i tych niezdiagnozowanych, więc każdy z nas ma szansę, aby być kiedyś chorym. Myślę, że podejście holistyczne to nie tylko podejście, które jest prowadzone w układzie szpitala, gdzie w niektórych sytuacjach jednak ten pacjent jest na końcu, jest układ systemowy, który dzieli środki, ale myślę, że właśnie to jest jakby okazja, żeby w sposób holistyczny i mało polityczny podejść do dyskusji na temat choroby, która dotyka nas wszystkich, bo tak naprawdę niezależnie od tego, kiedyś na pewno będziemy musieli skorzystać z ochrony zdrowia i kiedyś będziemy chorymi. Dlatego ja cieszę się, że my na ten temat chcemy przedyskutować tutaj właśnie w takim gronie, które jest apolityczne. Emocje, które zazwyczaj się pojawiają, mogą być troszeczkę przekierowane na tego ostatniego, na tego chorego. Dlatego raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy w służbie zdrowia pracują, ciężko pracowali przez te ostatnie lata związane chociażby z pandemią. Mam nadzieję, że tak jak to widać na świecie, w Polsce, idzie ku końcowi. Dlatego życzę też wszystkim, abyśmy mogli spotkać się na 31. Światowym Dniu Chorego już bez maseczek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Nie ma dzisiaj razem z nami, ale swój list do nas skierowała pani marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbieta Anna Polak. Panie dyrektorze, poproszę o odczytanie.
Dziękuję bardzo, księże biskupie, panie wojewodo, panie rektorze, panie prezydencie. Rzeczywiście pani marszałek dzisiaj nie bierze udziału w tej konferencji, ponieważ w podobnym wydarzeniu bierze udział w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, niemniej jednak na ręce organizatorów skierowała list. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 30. Światowego Dnia Chorego. 30. rocznicowe spotkanie jest okazją do podsumowania wysiłku i pracy pracowników ochrony zdrowia oraz wolontariuszy w służbie potrzebującym. Działania te spotykają się ze społecznym uznaniem, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. Papież Franciszek w swoim orędziu przypomina słowa Emanuela Levinasa: ból absolutnie izoluje i właśnie z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, wyzwanie drugiego. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia, kiedy miliony osób chorowało lub choruje na COVID-19 w samotności. Epidemia to próba dla wszystkich, a przede wszystkim te gesty współpracy są oznaką siły społeczeństwa, instytucji i wiernych. Dziękując za zaangażowanie, wrażliwość i ciepło w tych trudnych dla pacjentów chwilach, życzę, by praca na rzecz chorych i potrzebujących była źródłem dalszej motywacji do podejmowania szlachetnych działań. Z wyrazami szacunku, Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Listy do nas skierował także pan Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. Ja pozwolę sobie ten list przeczytać. Dzisiejsze święto obchodzone już po raz 30, a ustanowione przez świętego Jana Pawła II, czyli Światowy Dzień Chorego, to dobra okazja, aby przypomnieć, że w centrum naszej działalności zawsze powinno być dobro i potrzeby pacjenta, każdego indywidualnie traktowanego bliźniego. To życie i zdrowie ludzkie są wartością nadrzędną, wyznaczającą perspektywę pomocy konkretnemu człowiekowi, konkretnej osobie. Głównymi zadaniami współczesnej medycyny powinno być zatem dostarczenie opieki zorientowanej na człowieka. W wymiarze praktycznym upodmiotowienie pacjenta powinno oznaczać szacunek dla godności pacjenta jako osoby, traktowanie pacjenta jako człowieka cierpiącego, szacunek dla woli pacjenta i gotowość do dostosowania opieki do oczekiwań i potrzeb chorego. Upodmiotowienie pacjenta, nadanie choremu wymiaru osoby, wspiera go w zmaganiu się z cierpieniem, nadaje ludzki wymiar sytuacji stanięcia w obliczu nieuchronnego. Warto w tym miejscu przywołać słowa Ojca Świętego Franciszka, który w jednym ze swoich orędzi na Światowy Dzień Chorego wzywa nas do gotowości służby naszym braciom i siostrom chorym. Jak wskazuje papież, niekiedy posługa ta może być męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego. Ojciec Święty mówi też o tym, że pomagając osobom cierpiącym, podobnie jak w chorobie, bierzemy na swoje barki codzienny krzyż, idziemy za Mistrzem i choć spotkanie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, Jezus pomaga nam odsłonić jego sens. Osobom chorym i cierpiącym oraz wszystkim, którzy niosą im pomoc, życzę wiary, wartość dostrzegania w bliźnim człowieka, który cierpi, potrzebuje pomocy, a gdy tylko może, to niesie tę pomoc drugiemu. Podpisał Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dziękujemy serdecznie także za te słowa. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do naszej dyskusji, chciałbym właśnie w tym miejscu serdecznie podziękować naszym sponsorom, bo bez nich to nasze wydarzenie nie byłoby możliwe. I chciałbym podziękować, a jednocześnie także przywitać tak trochę poza kolejnością, ale specjalnie, żeby wyróżnić Państwa i żeby ten głos wybrzmiał mocniej. Naszymi sponsorami są Zielonogórsko-Gorzowski Rynek Rolno-Towarowy, który reprezentują pan prezes Tomasz Czajkowski oraz wiceprezes Mirosław Zelisko. Przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków Gubin Guben, które reprezentuje pan burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Zakład remontowo-budowlany pana Macieja Jakuboszczaka, a także Uniwersytet Zielonogórski, który dzisiaj reprezentują pani kanclerz Katarzyna Łasińska i pan profesor Andrzej Pieczyński, prorektor do spraw rozwoju i finansów. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Dużo już dzisiaj powiedzieliśmy o przesłaniu, które niesie ze sobą Światowy Dzień Chorego. Na naszym plakacie jest takie słowo: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Chciałbym, aby naszą dyskusję rozpoczął ksiądz biskup Tadeusz Lityński. I księże biskupie, na początek chciałbym zapytać, to oczywiście nie jest wymóg, żeby odpowiadać na moje pytania, ale jednocześnie, zaraz bateria nam padnie. Ale jednocześnie jest to takie też zapytanie, dlaczego ten czynnik duchowy jest tak ważny i jaką rolę tak naprawdę duszpasterze mogą odgrywać w tej opiece i czy ta rola lekarza z rolą księdza, one mogą ze sobą współgrać, jeśli tak, to jak i w jaki sposób, żeby przede wszystkim na końcu najwięcej zyskiwał pacjent.
Bardzo dziękuję za to zwrócenie uwagi na właśnie ten wymiar duchowy. I tutaj myślę, że potrzeba naszego chociaż XXI wiek, ale spojrzenia na człowieka, a nie widzimy, gdy patrzymy na człowieka, jakiegoś zespołu narządów, organów, ale my patrzymy na osobę. I w tym spojrzeniu, gdy odnosimy to do objawienia Bożego, do Pisma Świętego, do tego, czym żyje chrześcijaństwo, to człowiek jest na obraz i podobieństwo Boga. Zawiera w sobie to podobieństwo do Boga, wymiar duchowy i nawet ta cielesność, która jest nam dana i zadana, ona w pewnym momencie tutaj w doczesności się kończy, ale wymiar życia człowieka się nie kończy. I dlatego też takie wartości jak wolność, miłość, cierpliwość, zaufanie, także my przyjmujemy, że przecież naszym powołaniem najważniejszym jest właśnie bycie we wspólnocie z Bogiem. Wychodzimy jakby z ręki Boga i do Boga zmierzamy. I patrząc w takiej perspektywie, jako chrześcijanie i papież święty Jan Paweł II, ale dzisiaj papież Franciszek, właśnie też chcę zaprosić wszystkich, a szczególnie rodzinę chrześcijańską, do właśnie takiego pochylenia się, do pomocy, żeby zauważyć, że osoba chora, cierpiąca potrzebuje tego wsparcia. I tym wsparciem jest oczywiście dobrze realizowana opieka medyczna, ale tym wsparciem jest również miłość, obecność, towarzyszenie drugiego człowieka. Tym wsparciem jest również w tym wymiarze duchowym Słowo Boże, które daje życie. W tym wymiarze duchowym jest również życie sakramentalne, modlitwa. I tutaj jest to ogromne też dla nas, jako ludzi wierzących, pole, przestrzeń do tego, żeby w sytuacji kryzysowej właśnie wesprzeć. I widzimy, że nawet w najtrudniejszych czasach pewnego nawet wojującego ateizmu, jednak przyjmowano zasadę, że nie dyskryminowano ludzi wierzących, że mają prawo do tego, czy to w szpitalu, czy to w zakładzie karnym, czy w domu pomocy społecznej. Człowiek wierzący ma prawo do tego, żeby właśnie też skorzystać z pomocy duchowej, z pomocy właśnie też kapelana. I myślę, że to bardzo pomaga. Ja wielokrotnie, też mogę powiedzieć z perspektywy mojego 3-letniego doświadczenia kapelana szpitala miejskiego w Głogowie, kiedy pracowałem jako wikariusz, ale później jako proboszcz i tutaj właśnie też na terenie miasta Zielonej Góry. Miałem to doświadczenie w 20 roku osobiście być na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, gdzie kiedy się pacjenci dowiedzieli, że jest tutaj również biskup pośród, to prosili mnie o tylko, żebym pobłogosławił, żebym za nich się pomodlił. Czyli widać, jest to oczekiwanie, jest ta prośba i to jest dzisiaj ten wymiar, który Kościół pragnie realizować. I myślę, że przy tej współpracy, kiedy lekarz, ratownik, pielęgniarka tę stronę medyczną zapewniają, to kapelan szpitala ma też ogromnie ważną rolę, bo też dzisiaj, nawet chociażby w tym okresie covidowym, to często to on tylko wchodzi z zewnątrz, oprócz personelu medycznego, na chociażby rozmowę, chociażby tę wysłuchać czasami skargi czy żalu, ale też i pocieszyć i zanieść to, co duchowny może zanieść, to, co wierzący, każdy może zanieść, czyli dar modlitwy i błogosławieństwa. Także uważam to bardzo ważne, istotne i żeby nie stracić w tym spojrzeniu na człowieka tej perspektywy właśnie duchowej, że człowiek to nie jest jakaś maszyna, to nie jest tylko zespół organów, które nie wiadomo dlaczego i jak się poruszają, ale ma samoświadomość i zmierza do Boga, bo to od Boga wyszedł, do Boga zmierza.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz biskup tutaj poruszył swoje doświadczenie pracy jako duszpasterza w szpitalu. Takie olbrzymie, chyba największe tutaj wśród nas doświadczenie pracy z pacjentem ma pan profesor Jarosław Hiczkiewicz. Panie profesorze, chciałbym zapytać, jak ważne jest to, aby nie omijać tych takich potrzeb duchowych pacjenta jako osoby, ale też dlaczego ten chory, być może to jest oczywiste, zawsze jest ważniejsze od choroby. Jak ważne jest to słuchanie, bo ta sfera duchowa jest bardzo szeroka w tej relacji lekarz-pacjent. A jednocześnie chciałbym pana zapytać, skoro już wspomniałem, że pan ma tak olbrzymie doświadczenie, 30. Światowy Dzień Chorego, 30 lat, to ogrom czasu w medycynie, w niektórych dziedzinach, to tak naprawdę przepaść. Jak bardzo my poszliśmy do przodu w tych ostatnich dziesięcioleciach, jeżeli chodzi o postęp ten medyczny, ale jednocześnie czy poszliśmy do przodu, jeżeli chodzi o postęp w tej takiej relacji pacjent-lekarz?
No, w tych ostatnich 20-30 latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych. Ten postęp technologiczny pozwolił stworzyć odpowiednie metody postępowania terapeutycznego z pacjentami, wynikiem czego jest wydłużenie życia, poprawy komfortu życia. W naszej rzeczywistości w ciągu tych ostatnich 20 lat, ja będę mówił głównie o kardiologii, bo całe moje życie zawodowe z tym jest związane i mam chyba odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce śmiertelność z powodu zawału serca, ale ta śmiertelność szpitalna spadła z 30% do 3%. Czyli jeszcze 20 lat temu co trzeci pacjent, który był przyjmowany z zawałem serca, umierał. Dzięki temu, że zostały wprowadzone bardzo dobre procedury, czyli udrażnianie tej tętnicy dozawałowej, tej, która spowodowała zamknięcie i powstanie zawału, z jednej strony wprowadziliśmy te metody leczenia, powstała olbrzymia sieć hemodynamik w Polsce, bez jakiegokolwiek ograniczenia i teraz od tych 20 lat, nieważne czy pacjent mieszka w Warszawie czy w jakimś małej miejscowości na krańcach województwa lubuskiego, każdy ma dostęp do tej metody leczenia. Jak mówię, nigdy nie było to limitowane i dzięki temu z tych 30% doszliśmy do 3%. Jest tylko drugi problem, że na podstawie badań, które prowadzimy, 20 lat temu, jak zaczynaliśmy ten program leczenia zawału, czas opóźnienia pacjenta, czyli od początku bólu do wezwania lekarza czy jakiejkolwiek pomocy, wynosił 260 minut. W tych ciągu 20 lat on się zmniejszył, skrócił tylko do 220 minut. Nadal tutaj jest duża rola środowiska, mediów, żeby informować pacjentów, żeby nie bagatelizowali to. I teraz jak wprowadziliśmy ten system leczenia zawałów, który jest bardzo nowoczesny, jak ja to opowiadam, to wszyscy tak trochę się śmieją, dlatego że jest w dobrej manierze narzekanie na tą służbę zdrowia. Natomiast w kardiologii w Polsce od lat prawie 20 naprawdę jest dobrze. Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma takiej procedury, która jest wykonywana na zachodzie, którą byśmy my nie robili. Wszystko to jest wykonywane. I się okazało, że po kilku latach, gdzie osiągnęliśmy tak genialne wyniki leczenia do tych 3%, zeszliśmy ze śmiertelnością, to się jak przeanalizowaliśmy, to 12-miesięczna śmiertelność nadal była wysoka. Ona była kilkunastoprocentowa i opracowany został wtedy taki program, nazywa się KOS-zawał, to jest tak zwana kompleksowa pacjenta, opieka nad pacjentem z zawałem serca. I wystarczyło, że pacjent w ciągu 12 miesięcy odbył minimum 4 wizyty u kardiologa i ta śmiertelność spadła o 20-kilka procent. Jest to niebywałe. Nie wynaleziono do tej pory na przestrzeni wieków takiego leku, który by powodował taką redukcję śmiertelności. I to wszystko się u nas dzieje dzięki zaangażowaniu środowiska i dzięki temu, że zostaliśmy zrozumieni, że wymaga to odpowiednich nakładów i one są. Podobnie są bardzo duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów z niewydolnością serca. Jest to olbrzymia grupa pacjentów, dlatego że szacuje się, że w Polsce jest 1 200 000 ludzi z tą chorobą. Jeszcze kilka lat temu rokowanie było gorsze niż w chorobach nowotworowych. Z tego sobie nie zdawali zwykli ludzie, ale również część lekarzy. Natomiast w ciągu ostatnich lat dzięki postępowi farmakoterapii, ale również tak zwanej elektroterapii, czyli że wszczepiamy pacjentom kardiowertery, resynchronizację, wykonujemy ablację, takie skomplikowane zabiegi, to wszystko spowodowało, że ci ludzie żyją zdecydowanie dłużej, może nie tyle co ludzie zdrowi, ale jest to niesłychany postęp. No to samo widać na przykład w chorobach onkologicznych, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu rozpoznanie równoznaczne było praktycznie z wyrokiem, natomiast teraz część ludzi może być całkiem wyleczonych. To, co pan mówił, że nie możemy jako lekarze zwracać uwagę tylko na chorobę, uważam, że zajmowanie się pacjentem to jest swego rodzaju misja i koncentrowanie się tylko na chorobie albo tym bardziej, jak to jest taka czasami maniera, na wynikach badań dodatkowych, to nie jest droga. Nie leczymy EKG, nie leczymy echa serca, nie leczymy jakiejś tam glukozy, kreatyny, cholesterolu czy jakiegoś bardziej wyrafinowego badania, tylko leczymy pacjenta. I ważniejsze jest poznanie tego samego pacjenta chorego, aniżeli tylko jego choroby. Tego pacjenta z jego słabościami, z jego godnością niepowtarzalnego, na którym zawsze musimy roztaczać opiekę. My zawsze musimy go pocieszyć, nigdy nie możemy temu pacjentowi zabierać nadziei, bo to byłaby najgorsza rzecz. Jest taką trudną rzeczą, żebyśmy się, nie zawsze to się wszystkim udaje, żebyśmy się nauczyli słuchać pacjenta, wsłuchiwać w niego. Wymaga to zawsze poświęcenia trochę czasu, a teraz tymczasem jest taki jest okres, że wszyscy się gdzieś tam śpieszymy. Ale jeżeli poświęcimy pacjentowi odpowiednio dużo czasu, skupimy się na nim, pacjent będzie widział, że on jest w centrum naszego zainteresowania. W czasie rozmowy z pacjentem nie odbieramy maili, telefonów, nie rozmawiamy z kolegami, tylko koncentrujemy się na nim, to czasem to słuchanie i rozmowa daje więcej aniżeli wyrafinowane badania diagnostyczne, czyli to jest to niezwykle ważne i istotne, żeby widzieć człowieka.
Dziękuję serdecznie. To ważne, co pan powiedział. Dziękuję serdecznie, szczególnie, że pan poruszył takich kilka elementów, które chciałbym do naszego kolejnego prelegenta skierować. Takie też pytanie do pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pani Ewy Skrpeńskiej. No, pan doktor tutaj powiedział, że 4 razy, jeżeli pacjent przyszedłby do tego kardiologa, to jest szansa, że ryzyko jego śmierci mocno spadnie. Sam wiem, że do tego kardiologa czekamy kilka miesięcy. Wiemy też, że jednak obowiązują limity, procedury, dostęp właśnie do lekarza specjalisty. Także tutaj wspomniana przez pana profesora profilaktyka, czyli dbałość o to swoje zdrowie. Jak wiele w tym elemencie udało nam się zmienić w ostatnich latach, a jak wiele musimy jeszcze zmienić w kolejnych?
No, to, o czym mówił pan profesor, ten program koordynowanej opieki specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca, to jest też ten program, który my finansujemy i do którego zachęcamy podmioty, żeby brały udział w programie, żeby mamy oczywiście świadomość wyników, jakie zostały osiągnięte przy tego typu opiece, czyli tej opiece takiej przez kolejnych 12 miesięcy po zawale serca. Ten pacjent, tu jest tylko kwestia wizyt u lekarza specjalisty, ale tam jest też kwestia rehabilitacji i to ma olbrzymi wpływ na stan zdrowia pacjentów i to finansujemy. Zachęcamy podmioty inne też do udziału w tej koordynowanej opiece. Jeśli chodzi o tą koordynowaną opiekę, to my mamy też tego typu pomoc dla kobiet w ciąży. To też świetnie się sprawdza i też zachęcamy szpitale, żeby ta kompleksowa opieka była dla pacjentów dostępna. Tu jeśli chodzi jeszcze o kwestię profilaktyki, no to jest bardzo szeroki temat i to oczywiście jest też jednym z priorytetów w naszym działaniu. My właściwie staramy się to uświadamiać już jak najmłodszym pacjentom, już dzieciom, że ta świadomość tego swojego zdrowia i tego, jaki mamy wpływ na to zdrowie i jak bardzo możemy w odpowiednim działaniem uniknąć jakby tego procesu leczenia, czy oddalić go, jest niezwykle istotne, dlatego te działania profilaktyczne prowadzimy. Tu myślę, że musimy wspomnieć też o programach profilaktycznych, które prowadzimy. To są programy dla pacjentów z chorobami układu krążenia, programy profilaktyczne związane z rakiem szyjki macicy, z rakiem piersi. I tu muszę powiedzieć, że jest jeszcze wiele do zrobienia i to też widzimy i staramy się to zmieniać. Tu jeśli chodzi na przykład...
Zmiana musi nastąpić w systemie, za który pani jednak odpowiada, czy zmiana musi nastąpić w nas samych, w naszej mentalności?
No niestety w nas samych. Tu prowadzimy program, chociażby program profilaktyki raka piersi i tu muszę powiedzieć, że wyniki nie są złe, ponieważ mamy procentowo ilość kobiet przebadaną w województwie lubuskim wyższą niż średnia w Polsce, ale już jeśli chodzi na przykład o raka szyjki macicy, to w województwie lubuskim tylko 9% poddało się temu badaniu, 9% z tej grupy osób, które mogły się poddać badaniu, które do programu, do których program jest skierowany, a w całej Polsce jest to 12%, czyli widzimy, że to zainteresowanie kobiet tutaj w województwie lubuskim jest zdecydowanie niższe. Wiele kobiet pozostaje jeszcze do przebadania. W związku z tym prowadziliśmy też tego typu akcje, tu akurat z panią profesor Janą Skrzypczak, która jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii. Staraliśmy się trafić do tych pacjentek bezpośrednio. Organizowaliśmy takie spotkania w tych powiatach, gdzie zainteresowanie badaniami jest najmniejsze. Spotkania z kobietami z kół gospodyń wiejskich. Po to, żeby zachęcić jak najbliżej tych kobiet, zachęcić, żeby one też podziałały i wykorzystały te swoje kontakty, znajomości, żeby zachęcić jak najwięcej osób do udziału w programie. I tu jest jeszcze zdecydowanie wiele do zrobienia, ale tu też przy okazji wspomnę o tym programie Profilaktyka 40+. To jest też program, który wychodzi naprzeciw tutaj tej sytuacji związanej z pandemią i tym, że pacjenci z różnych powodów, często ze strachu, ale też z problemów z kontaktem z lekarzami, po prostu z tej pomocy i opieki medycznej nie korzystali. W związku z tym program Profilaktyka 40+, zachęca do tego, żeby wykonać pakiet podstawowych badań i pomiarów, które ewentualnie wskażą, czy są jakiekolwiek zagrożenia i czy powinniśmy kontynuować diagnostykę, czy ewentualnie powinniśmy rozpocząć już leczenie. I tu powiem, 36 punktów takich mamy w województwie lubuskim, gdzie te badania można wykonać. I badania poprzedzone są ankietą i już na dzień dzisiejszy 25 tysięcy osób z województwa lubuskiego taką ankietę wypełniło, czyli zakładam, że zdecydowały się tym badaniom poddać.
Ja także jestem w tej grupie, do państwa też do tego oczywiście zachęcamy, ale chciałbym jeszcze zakończyć to pytanie, czy rzeczywiście ten dostęp do lekarza będzie naszym największym wyzwaniem, czy może to, o czym pani tak mocno mówiła, ta zmiana mentalności w nas samych, żebyśmy my korzystali z tych okazji, które sami sobie możemy stworzyć?
Czy powiem tak, nie ulega wątpliwości, że dostęp do lekarza będzie wyzwaniem swego rodzaju, tak? Mamy świadomość tego.
I cieszymy się z tych młodych studentów, którzy.
Tak, którzy chcą zdecydowanie się tak, ponieważ mamy świadomość, my szczególnie, że są bardzo duże deficyty, jeśli chodzi o ilość lekarzy. I tu myślę, że województwo lubuskie też w ogóle ma trudną sytuację. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. My chociażby widzimy tak, jeśli chodzi o kontakt z lekarzem rodzinnym. Lekarze rodzinni w tej chwili, wielu spośród tych lekarzy to już są osoby albo w wieku przedemerytalnym, albo już wręcz na emeryturze. One dalej pracują, ale wiadomo, że musimy się liczyć z tym, że ta praca może potrwać jeszcze kilka lat, a może się skończyć nagle ze względu na takie osobiste decyzje czy problemy. Zdarza się też nieraz, że ogłaszamy postępowania konkursowe, bo szukamy jakiegoś zakresu, szukamy osób, które będą udzielały świadczeń w jakimś zakresie i nikt na przykład się nie zgłasza, tak? Ponieważ nie dysponują odpowiednią kadrą. Także problem tego typu na pewno będzie i przez jeszcze parę lat następnych będzie to pewnie wyzwanie. Ale właśnie wychodzimy tutaj naprzeciw. Ta świadomość nasza, ta dbałość o swoje zdrowie, działanie w odpowiednim momencie na pewno może tą sytuację poprawić.
I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Chciałbym, abyśmy w naszej dyskusji trochę wrócili do tego, o czym mówiliśmy bardzo mocno wcześniej, czyli do tego aspektu duchowego człowieka, ale może niekoniecznie religijnego, ale także tego duchowego. Pani doktor, chciałbym panią zapytać, jakie są pani doświadczenia w komunikacji z pacjentem? Gdzie szukać tej przestrzeni w tej komunikacji, gdy lekarze, ci młodzi lekarze za chwilę się pewnie o tym przekonają, tak wiele obowiązków jest na dyżurze, tak wiele rzeczy trzeba jeszcze zrobić, a ten pacjent czeka na chociażby chwilę rozmowy, na to, żeby jemu poświęcić czas, bo ta sekunda, minuta w szpitalu dłuży się niemiłosiernie. Samotność, a choroba to chyba wyzwanie.
Samotność na pewno jest dużym wyzwaniem, jest też często tematem tabu, o którym nie chcemy mówić, bo kojarzy się z dołującą egzystencją, z niedołęstwem, ze starością, niepełnosprawnością. Jest na pewno postawą, która ukierunkowuje człowieka na negatywizm. A negatywne postawy oczywiście przekładają się na samopoczucie, na stan zdrowia. Mamy wiele wyników badań mówiących o tym, że odczuwanie bólu jest silniejsze, kiedy mamy nasilony stres, kiedy jesteśmy osamotnieni. Układ krążenia pracuje dużo gorzej, układ odpornościowy, który predysponuje do rozwoju chorób i wiele różnych innych zaburzeń w sferze i psychicznej, i somatycznej. Ale chciałabym tutaj podkreślić rolę zespołu terapeutycznego całego, w którym jest oczywiście lekarz, pielęgniarka, jest dietetyk, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, psycholog, ale również ksiądz. I pacjent, i jego rodzina. I jakby oczywiście komunikacja to jest temat trudny, temat bardzo obszerny. Komunikacja jednak jest podstawą w przestrzeni szpitalnej, zarówno dla zespołu terapeutycznego, ponieważ zmniejsza ilość pomyłek, niejasności, redukuje ilość konfliktów w zespole, a dla samego pacjenta jest po prostu wsparciem, jest szansą na lepsze zdrowienie, proces zdrowienia. I myślę sobie, oczywiście mówimy bardzo dużo o tym, że nie mamy czasu, mamy mnóstwo obowiązków, ale mamy cały zespół terapeutyczny i każdy członek zespołu terapeutycznego jest ważny. Każdy ma coś ważnego dla pacjenta. Jakby,
A jest jakaś taka złota recepta albo taki złoty środek na to, żeby tego pacjenta, który często stoi pod ścianą ze swoim zdrowiem, czasem niestety także z życiem swoim i boi się o swoje życie, o swoje zdrowie albo o zdrowie, życie swojego bliskiego, w jaki sposób dobrze przeprowadzić przez i wyprowadzić na właściwą, dobrą ścieżkę?
Pozwolę sobie wrócić do takich podstaw pierwszych minut na każdym kursie pierwszej pomocy, gdzie mówimy, że ból, strach i wyziębienie to czynniki, które pogarszają stan pacjenta i przyspieszają śmierć. I że strach, lęk to ten czynnik, na który możemy reagować. Możemy reagować wzrokowo, poprzez kontakt wzrokowy, możemy do tego poszkodowanego naszego mówić i możemy go dotknąć, pogłaskać, czy po prostu złapać za ramię.
Poczucie bliskości.
I dokładnie. I to są takie podstawy. Jakby każdy pacjent na różnych etapach swojej choroby, w różnych momentach, kiedy jego stany emocjonalne też są bardzo różne, bo mamy do czynienia z pacjentem przestraszonym, możemy mieć do czynienia z pacjentem dociekliwym, złośliwym, agresywnym, z zaburzeniami psychicznymi, ale każdy pacjent potrzebuje tego samego. I jakby na podsumowanie tej mojej części, myślę sobie, że jeżeli mamy tak duży zespół terapeutyczny, a w zespole terapeutycznym każdy z członków zespołu ma narząd słuchu, żeby pacjenta słuchać, mowę, którą może również wykorzystać, dotyk i umiejętność złapania i czy pogłaskania, czy dotknięcia, a także jakby jeżeli podzielimy to na ilość członków i na ilość zmysłów, to matematyka wydaje się nie kłamać, że możemy dużo zmienić.
Chociaż
myślę,
w tym wszystkim jest człowiek. A propos tego, co pani mówi, tak przypomniałem sobie, przepraszam, że taki wtręt osobisty. Pamiętam, że kiedyś, gdy ja byłem w szpitalu, to taką rzeczą, pięknym doświadczeniem, które do dzisiaj wspominam, jest to, że pielęgniarka w pewnym momencie zrobiła mi herbatę. Nic więcej nie musiała robić, ale zrobiła herbatę. Prosty gest czasem dużo może zmienić. Ale mówimy tutaj o tym aspekcie duchowym, o tym, że człowiek potrzebuje tego kontaktu. Mamy wiedzę, tak jak w przypadku chociażby pana profesora. NFZ za to zapłaci, więc też jest podstawa, ale na to wszystko nakłada się odpowiedzialność. odpowiedzialność za życie, za zdrowie tego pacjenta, z którą musi radzić sobie także lekarz, który ostatecznie musi podjąć decyzję co do terapii, co do ratowania życia. Często tą decyzję trzeba podjąć bardzo szybko. No i to moje właśnie pytanie do naszego kolejnego prelegenta, do pana Piotra Rozpędowskiego. Ta pomoc właśnie wiąże się z odpowiedzialnością. Jak sobie z nią radzić? Ratowanie życia to z jednej strony praca, ale chyba w tym przypadku nie tylko, że to musi być jednak coś więcej niż tylko zwykły zawód. Już nie mówię, że miejsce pracy od 8 do 15.
Każdy zawód medyczny podejmuje jakąś decyzję, która wiąże się z odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o leczenie, o losy pacjenta. I wiem, że tą odpowiedzialność każdy z nas troszeczkę różnie odbiera. Zawsze się ona wiąże ze stresem. I możemy mieć pewne czynniki, które niejako wpłyną na zmniejszenie tego stresu. Na pewno jednym czynnikiem będzie wiedza. Jeżeli ta wiedza nasza jest ugruntowana, ta wiedza jest poparta też doświadczeniem, na pewno te decyzje, które będziemy podejmowali w stosunku do pacjenta, będą zmniejszały ten nasz stres związany z tą decyzją. Jeżeli mamy mniejsze poczucie stresu w stosunku do tego, co robimy z pacjentem, to też ta nasza postawa jest taka bardziej wyraźna, w sensie jesteśmy bardziej otwarci na tego pacjenta i patrzymy na te jego problemy trochę szerzej. Jeżeli sam po sobie też trochę wiem, że to, co wykonuję w swojej pracy już dobrze, bo mam w tym swoje doświadczenie, mam zespół, który mnie wspiera w tym wszystkim, to wiem, że mogę sobie też pozwolić w trakcie wykonywania jakichś czynności na zwykłą po prostu rozmowę z tym pacjentem, która jest z perspektywy czasu widzę chyba trochę zapominanym elementem przez nas, a bardzo ważnym dla pacjenta, po prostu żeby z nim chwilę pobyć i porozmawiać. Jeżeli chodzi o samą pracę, w pewnym sensie chyba możemy powiedzieć, że każdy, który wykonuje zawód medyczny, przechodzi pewne etapy swojej pracy. W tym sensie, że z jednej strony jest to zawód, czyli uczymy się pewnych czynności, uczymy się rozpoznawać choroby, leczyć je, odpowiednio podawać leki, wykonywać jakieś procedury coraz bardziej specjalistyczne, żeby pomagać tym ludziom. I to są takie rzeczy, które wykonujemy w sposób taki wyuczony, ale wydaje mi się, że jeżeli już to opanujemy i to jest dla nas dobre, w tym czujemy się bezpieczni, doświadczeni, możemy pójść o krok dalej i potraktować trochę naszą pracę niejako sztukę, w tym sensie, że sztuka pozwala dostrzegać coś więcej, coś głębiej w tym człowieku, taki wymiar tej relacji z takim pacjentem, żeby czasami się wykazać mu pewne zrozumienie w tej sytuacji, w której on jest. Bo oczywiście możemy podać leki pacjentowi przeciwbólowe i uśmierzyć mu ten ból, ale również też, jeżeli już wiem, opowiem mu o tym, co się będzie działo w trakcie podawania tego leku, za ile on zacznie działać, że za chwilę mu to pomoże. I na sam koniec mu powiem, że jeżeli będzie potrzebował jeszcze, bo ten ból nie będzie uśmierzony do takiego stopnia, w którym on będzie go w stanie stolerować, to oczywiście mogę mu powiedzieć, to proszę mnie zawołać, ja przyjdę i powalczymy o jeszcze jakiś następny lek dla pana. I wydaje mi się, że ten taki wymiar trochę szerszego i głębszego spojrzenia na pacjenta powinien być czymś takim, w którym powinniśmy dążyć.
Dziękuję serdecznie za te słowa. Oczywiście cieszymy się z obecności wszystkich państwa, ale z racji tego, że nasze spotkanie powoli zbliża się do końca, chciałbym, aby nasi prelegenci, tego co prawda nie mieliśmy w scenariuszu, ale z racji tego, że taką wyróżnioną grupą i pozwolę sobie tą grupę wyróżnić, są jednak nasi studenci, którzy być może za kilka lub też kilkanaście lat będą opiekować się nami na którymś z oddziałów szpitala albo po prostu będą nam udzielać pomocy medycznej. A chciałbym, żebyśmy z tego naszego spotkania wyszli z jakimś takim przesłaniem, z jakimś takim nastawieniem, z jakimś zadaniem, które być może przez kolejny rok będziemy chcieli wypełnić do 31 Światowego Dnia Chorego. Czy Państwo z racji swojego doświadczenia, wiedzy, umiejętności mogliby po jednym krótkim zdaniu takiego przekazu, takiej myśli, która być może naszym młodym koleżankom i kolegom zapadnie w sercu skierować? Byłbym bardzo wdzięczny. Księże biskupie, zaczniemy od księdza. Zaczynał ksiądz wcześniej, więc...
Oczywiście bardzo ważna jest nauka, bardzo ważne jest doświadczenie, bardzo ważna jest tutaj cała wiedza zespolona w przygotowaniu do tego zawodu, ale powiedziałbym więcej, bo dla mnie lekarz, czy pielęgniarka, czy ratownik nie jest tylko zawodem, ale jest też powołaniem, bo jest w służbie drugiemu człowiekowi i to jeszcze w sytuacji dla niego bardzo trudnej. I chciałbym tak w kontekście tej inspiracji, która stała u jakby podstaw inauguracji przed 30 laty tego właśnie dnia i we wszystkich kolejnych edycjach, bo tak naprawdę w centrum orędzia, tych orędzi papieskich i tego orędzia jest miłość, jest miłosierdzie. Chciałbym życzyć, żeby właśnie nie zatracić właśnie tej wartości w spojrzeniu, nawet przy całym wysiłku codziennego zmagania się z obowiązkami, z procedurami, z tym, powiedzmy sobie, wypełnianiem drobiazgowo, bo z tego jesteśmy rozliczani, ale żeby nigdy nie zabrakło po prostu zwykłej miłości.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Aktualnie studenci i młodzi lekarze są niezwykle dobrze wykształceni, są to bardzo mądre osoby, posiadają doskonałą wiedzę z zakresu całej medycyny, od anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, tylko zawsze musimy pamiętać, bo czasami jak się jest młodym lekarzem, to się o tym zapomina, że najważniejszy jest człowiek. Nie to, co ja mówiłem, że nie choroba, sama choroba, ale ten człowiek. Żeby pacjent czuł naszą bliskość. Jest to niesłychanie ważne. Taki był eksperyment w jednym z uniwersytetów amerykańskich, gdzie badani trzymali kończynę w takiej lodowatej wodzie i okazało się, gdy była osoba obok tej osoby badanej, to wydłużał się ten czas, kiedy był w stanie utrzymać tą kończynę dwukrotnie, czyli obecność współczującej bliskiej osoby jest w stanie, z tą obecnością jesteśmy w stanie pokonać podwójny ból. Czyli, że ta obecność nas jako lekarzy, pielęgniarki, jest w ogóle całego personelu jest niesłychanie ważna. I ja osobiście się bardzo denerwuję, jak słyszę, że to jest wina systemu. System to jesteśmy my. To nie jest to, że ktoś nam każe na przykład zwlekać z udzieleniem pomocy albo że usprawiedliwiamy się, że nie mamy czasu. Oczywiście, że nie mamy czasu, ale zawsze tych parę chwil, to co pani doktor mówiła, dobrze byłoby poświęcić, dlatego że czasem to dotknięcie, przytulenie powoduje, że jest to lepsze, aniżeli najlepsza nasza terapia. Często gęsto zapominamy o tym, że z pacjentem trzeba rozmawiać. Co z tego, że my mu wszczepimy urządzenie, którego on nie jest w stanie powtórzyć. Kardiowerter, defibrylator z funkcją resynchronizującą, to jest taki dla nas niby prosta sprawa, ale ten pacjent o tym nie wie. On jest przestraszony, bo z nim nikt nie porozmawiał. I to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać z pacjentem i rozmawiać jak z człowiekiem. Nie jak z obiektem, nie jak z jakąś maszyną, nie jak z właścicielem narządów czy chorób, tylko z człowiekiem. Tylko tego nam brakuje i tego bym życzył, żebyśmy potrafili tak postępować z pacjentami.
Dziękuję serdecznie. Pani dyrektor?
No ja powiem z punktu widzenia urzędnika, tak? Bo to są chyba...
To też jest ważny punkt widzenia.
To też jest ważne, oczywiście. Myślę, że tak, każdy system, żeby działał, musi mieć utworzone pewne ramy i zasady funkcjonowania, żeby działał sprawnie. W związku z tym, to o czym mówił tutaj Pan wszystkie analizy, dane, które ściągamy, to czym dysponujemy, co analizujemy, pozwala takie ramy i zasady funkcjonowania tego systemu stworzyć. Musimy pamiętać, że system ochrony zdrowia jest olbrzymi. Interesariuszy jest wielu i oczywiście najważniejsi to ten pacjent, świadczeniodawcy, płatnik. Ale tych interesariuszy jest dużo więcej. To są też dostawcy różnych produktów, usług. Tu wchodzą w grę olbrzymie pieniądze. To też zdajemy sobie z tego sprawę. No i to, co jest niezwykle istotne. W momencie, kiedy mówimy o zdrowiu i życiu, wchodzą w grę emocje. Niestety dysponując pieniędzmi, dysponując kadrą jakąś w ograniczonym zakresie, którą posiadamy, nie możemy się kierować emocjami. Musimy kierować się danymi i dlatego to jest też niezwykle istotny element, ale muszę zapewnić, że mimo, że to jest takie podejście bardzo makro, to u podnóża tego leży właśnie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie tego pacjenta. Także wszystko jest... działa w tym kierunku, żeby ten pacjent miał jak najlepszą opiekę.
Dziękujemy serdecznie, pani doktor.
Ja chciałabym jeszcze raz podkreślić rangę tego, że mamy cały zespół terapeutyczny w każdej placówce ochrony zdrowia. Każdy członek zespołu terapeutycznego jest ważny i powinniśmy wytężyć wszystkie zmysły, żeby nie sprawić, by osamotnienie, a zwłaszcza osamotnienie w chorobie, stało się chorobą cywilizacyjną XXI wieku, o czym mówi się coraz więcej, zwłaszcza po trudnych doświadczeniach pandemii.
Dziękujemy serdecznie. Panie Piotrze?
Ja bym chyba chciał powiedzieć dwie rzeczy. Z jednej strony widzę taki trochę niezdrowy trend, że jako medycy trochę zamykamy się na swój zakres obowiązków. Jesteśmy trochę otwarci, żeby spróbować ten swój wachlarz pomocy nieść trochę dalej. I chciałbym powiedzieć coś takiego, że przy takich sytuacjach trochę konfliktowych, które najczęściej zdarzają się na dyżurze, że nie wiadomo jak tu wybrnąć z tą sytuacją danego pacjenta, bo nie ma jakiejś procedury, to żeby zawsze sobie postawić na piedestale tego pacjenta i jego problem, żeby mu pomóc, a potem dopiero jak już ten pacjent będzie zaopatrzony, dostanie tą pomoc, którą powinien dostać, zastanawiać się nad tym, w jaki sposób systemowo stworzyć jakąś procedurę, która już uszczelni to, żeby nie było drugiej takiej sytuacji. A drugą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z takim swoim serdecznym kolegą, ratownikiem medycznym, który mi powiedział takie zdanie, że dla nas to jest kolejny wyjazd, dla nas to jest kolejny pacjent, kolejna jakaś sytuacja, którą musimy poznać i zareagować. Natomiast dla tego pacjenta, dla tej osoby to może być najstraszniejszy dzień w jego życiu i żeby w ten sposób też podchodzić do chorych. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Biskup Tadeusz Lityński, profesor Jarosław Kiczkiewicz, pani dyrektor Ewa Skarpeńska, pani dr Justyna Jasik i pan Piotr Rozpędowski brali udział w naszej debacie, rozmowie. Dziękuję serdecznie za te wszystkie mądre słowa. Ja od siebie już nie będę nic dodawał, żeby tego wszystkiego, co państwo powiedzieli, w jakiś sposób nie przytłamsić, nie zniszczyć i niech to wszystko, co usłyszeliśmy dzisiaj w nas zostanie, a każdy z nas tam, gdzie może, oczywiście to w jakiś sposób realizuje, a mam nadzieję, że w zdrowiu, szczęściu spotkamy się za rok na kolejnym Światowym Dniu Chorego. Dziękuję serdecznie Państwu za udział. Państwu również dziękuję za udział, ale jednocześnie zapraszam. Dzisiaj o godzinie 17 msza święta w intencji chorych. Tutaj niedaleko w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, a po tej mszy koncert Antoniny Krzysztoń. Kto ma czas, ochotę, serdecznie zapraszamy. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Dobrego popołudnia, dobrego weekendu.